Szczerze mówiąc, Księga Jozuego mnie wciągnęła, nie wiem jak wy. Tydzień temu rozpoczęliśmy nowy cykl naszego zwiastowania opartego o Księgę Jozuego. Kto z was odrobił pracę domową i zaczął przynajmniej czytać Księgę Jozuego? Podnieście ręce. No dziękuję bardzo, jest trochę osób, nawet większość. Ci, którzy jeszcze nie zaczęli, zapraszam was do niezwykłej przygody z Księgą Jozuego. Księgą, która opowiada, w jaki sposób lud Boży może wkroczyć w Boże obietnice. W jaki sposób może wejść do swoich ziem obiecanych? Bo Bóg ma dla ciebie i dla mnie swoje ziemie obiecane. Te miejsca, które są miejscami spełnienia. Miejscami spełnienia mimo okoliczności, miejscami spełnienia mimo tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Miejscami, w których uzyskujesz to, co Boże Słowo nazywa hebrajskim jednym wyrazem, słowem szalom. Wewnętrzny pokój, mimo okoliczności. Bóg chce w takie ziemie obiecane wprowadzać ciebie i mnie. Tydzień temu rozpoczęliśmy tę przygodę. Stanęliśmy jako Kościół, tak jak Izraelici przed rzeką Jordan, po długoletniej wędrówce po pustyni, 40-letniej wędrówce po pustyni, stanęliśmy nad brzegami Jordanu. Na drugim brzegu wiecie co jest? Kraj mlekiem i miodem płynący. Po 40 latach włóczenia się po pustyni, no od czasu do czasu była oaza, nagle ogromna perspektywa. Zielone tereny położone nad Jordanem. To musiało być niezwykłe. Niezwykłe doświadczenie. Kochani, prawda Bożego Słowa jest bardzo prosta. Bóg każdego z nas chce wprowadzić w te ziemie obiecane, które ma dla nas. Bóg chce nas w tę ziemię wprowadzać. Przypomnę kilka rzeczy, o których mówiliśmy tydzień temu. Dla tych z was, którzy nie byli i dla tych z was, którzy byli, warto przypomnieć sobie kilka spraw. Mówiliśmy o czterech rzeczach. Pierwsza rzecz. Jeśli chcesz wejść do ziemi obiecanej, pozostaw przeszłość. Bo jak mówiliśmy, przeszłość ma być trampoliną, a nie hamakiem. Inaczej mówiąc, ma być czymś, od czego się odbijamy do następnych rzeczy, które Bóg ma dla każdego z nas. Mówiliśmy także o tym, że jeśli chcemy wejść do ziemi obiecanej, musimy uchwycić się Bożych obietnic, które odkrywamy tutaj, w Jego Słowie, w tej przepięknej księdze, którą zostawił nam. Po trzecie, jeśli chcemy wejść do ziemi obiecanej, musimy pamiętać, że ktoś nam w tej podróży towarzyszy. W tej podróży Bóg jest z nami. Możecie to powtórzyć? Bóg jest z nami. To jest jedna z najpiękniejszych informacji Bożego Słowa. Bóg sam zagwarantował, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. I czwarta rzecz, o której mówiliśmy, jeśli chcemy zdobyć ziemię obiecaną, to musimy zdobyć ją tylko i wyłącznie na Bożych zasadach. Nie ma możliwości, nie ma drogi na skróty. Jeśli chcesz wejść do tych miejsc, które Bóg tobie obiecał, nie ma innej opcji. Możesz to tylko zrobić na Bożych zasadach. Dlatego czytaliśmy ten fragment, który mówił, niech się nie oddala księga tego prawa od ciebie. Rozmyślaj nad nią dzień i w nocy i stosuj ją w życiu, a będziesz błogosławiony. Boże cudowne obietnice. Chciałbym wam powiedzieć, może będziecie rozczarowani, dzisiaj jeszcze nie wejdziemy do ziemi obiecanej. Dzisiaj jeszcze nie wejdziemy. Ale zrobimy coś szczególnego. Dzisiaj uruchomimy Mossad. Mossad to najlepszy wywiad na całym świecie. Nie ma lepszego wywiadu. Polski grom jeszcze był. Ja ci powiem dlatego, że może też tam byli tacy, co w Mossadzie działali. Wyślemy tam zwiadowców. Wyślemy kilku ludzi na zwiady, a w zasadzie dwóch ludzi na zwiady, by czegoś nauczyć się od ich wizyty w ziemi obiecanej, zanim sami zanurzymy nasze stopy w rzece Jordan. Miałem przywilej w tej rzece zanurzać moje stopy. Zanim zanurzymy nasze stopy w rzece Jordan, zanim rzeka się rozstąpi przed nami, zanim wyjdziemy na drugi brzeg i zobaczymy potężne miasto Jerycho, to dzisiaj najpierw wyślemy zwiadowców. Tak na wszelki wypadek asekuracyjnie. Od kogo Jozue się tego nauczył? Od Mojżesza. Mojżesz zrobił dokładnie to samo, tylko liczbę miał większą. Wysłał 12, z tego jak pamiętacie, 10 było dobrych, 2. to Jozue wysłał tylko dwóch. I wybrał pewnie tych dobrych. Nie chciał przeżywać rozczarowania podobnego do tego, które przeżywał Mojżesz. Księga Jozuego, drugi rozdział. Kochani, tak naprawdę to myślałem, że będziemy mówić o jednej z bohaterek tej księgi. Dzisiaj tylko o niej wspomnimy, a jeśli Bóg pozwoli, za tydzień będziemy o niej mówić. Ponieważ jak otworzyłem tę księgę, zobaczyłem ten rozdział, zobaczyłem tyle bogactwa, tyle prostych lekcji, które warto dzisiaj usłyszeć po to, żeby zapamiętać jedną podstawową myśl. Bóg pragnie, byś wszedł do swojej ziemi obiecanej. Bóg pragnie, byś wszedł do swojej ziemi obiecanej. Będziemy czytać fragmenty drugiego rozdziału. Jozue, syn Nuna, wysłał Shitim potajemnie dwóch mężów jako wywiadowców, mówiąc: idźcie, obejrzyjcie ziemię i Jerycho. Poszli tedy. I tutaj chciałem się na chwilę zatrzymać, bo z tej historii brzmi dla mnie pierwsza myśl, że zdobywanie ziemi obiecanej jest pracą zbiorową, a nie działaniem w pojedynkę. Działanie w pojedynkę w chrześcijaństwie jest wyjątkiem, a nie regułą. Oczywiście, zaraz mi powiecie, ewangelista Filip w pojedynkę spotkał niejakiego doradcę królowej etiopskiej Kandaki i mu dzielił się Bożym Słowem. To prawda. Ale większość wydarzeń, o których czytam, działo się wtedy, kiedy lud Boży ze sobą współpracował. Pan Jezus, pamiętacie, wysyłał na misję po ilu? Po dwóch. I tu jest pierwsza myśl. Jeśli chcesz zdobyć ziemię obiecaną, musisz działać we wspólnocie. Musisz mieć, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, swoją małą grupę. Swoją grupę wsparcia. I to do mnie dotarło, gdy przeczytałem ten tekst. I nie dlatego, że dzisiaj mówimy o grupach domowych i chcemy was zachęcić, ale to chciałbym, byście zapamiętali i bym ja też zapamiętał. Jeśli chcemy zdobyć naszą ziemię obiecaną, musimy mieć obok siebie innych wierzących ludzi. A grupa domowa do tego jest najlepszym miejscem. Nawet nie wiecie, ile tracimy, gdy nie jesteśmy w grupie domowej. Zapytacie, a pastor ma swoją grupę domową? Chcę wam zdradzić pewną tajemnicę. Prawie od ponad pół roku spotykam się raz w tygodniu o poranku z jedną osobą na modlitwę, studium Słowa Bożego i rozmowę. To jest nasza mała grupa. Tylko nas dwóch. Modlimy się, poznajemy Boga, szukamy Jego woli, rozmawiamy o sprawach naszych osobistych i Kościoła. Coś niesamowitego. Niezwykła przygoda dla nas dwóch. Mam też jeszcze większą grupę. Ale zaczęło się od tej małej grupy. Więc pierwsza myśl jest prosta. Żeby wejść do ziemi obiecanej, to zajęcie jest zajęciem grupowym, a nie działaniem w pojedynkę. Druga myśl, która do mnie dotarła, to myśl, którą, może ona nie jest po kolei w tym tekście, który będę czytał, ale w tym drugim rozdziale ci wywiadowcy spotkali kobietę o imieniu Rahab. Jak mówiłem, za tydzień, jeśli Bóg pozwoli, będę więcej o niej mówił. To ta kobieta, gdy spotkała się z nimi, powiedziała im takie zdanie. Wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu. I co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze, na niebie i w dole i na ziemi. I wiecie, co odkryłem? Dzieliłem się to w rozmowach indywidualnych i dotarło do mnie, że wiele osób odkryło to samo. To jest coś niezwykłego. Zanim wejdziesz do twojej ziemi obiecanej, to Bóg już tam jest. Słuchajcie, to jest niezwykłe. Bóg już wykonuje tam pracę, przygotowując grunt na twoje wejście. To jest niezwykłe. Nie wchodzisz i tam Boga nie ma, tylko On już tam jest i tworzy coś. Robi pracę. Już walczy z gigantami, z którymi będziesz musiał walczyć i oni już się trwożą. Szykuje grunt. Sprawia, że coś się dzieje, zanim twoja noga tam powstanie. To jest niezwykłe. Zapamiętaj tę myśl. Zanim wejdziesz do ziemi obiecanej, Bóg już tam jest. Dlaczego? Bo Bóg chce, żebyś wkroczył do swojej ziemi obiecanej. On już walczy z tymi gigantami, które będą stały na naszej drodze. On już wykonuje pewnego rodzaju pracę. Jest tak czasami, że zanim wejdę do ziemi obiecanej, muszę zaczekać, by Bóg wykonał swoją pracę, którą ma tam do wykonania, zanim ja wejdę. Czasami zastanawiamy się, dlaczego Bóg zwleka z dotrzymaniem obietnic, które kiedyś od Niego otrzymaliśmy. Często jest tak dlatego, że Bóg wykonuje jakąś pracę tam w tym miejscu. Przygotowuje grunt na Twoje wejście. Przygotowuje coś wielkiego, by gdy staną Twoje stopy, to miejsce już było przygotowane. Przygotowuje go w jakiś sposób? Posłuchajcie, to jest niezwykłe z tej historii. Bóg przygotował to miejsce przez świadectwo swojego działania w życiu swojego ludu. Bo żywe świadectwo Bożego działania w Twoim życiu jest najlepszym przygotowaniem ziemi obiecanej, którą Bóg ma dla Ciebie. Jest najlepszym sposobem przygotowania terenu, który masz zdobyć. Zanim weszli do ziemi obiecanej, imię Boże już tam było znane na skutek świadectwa Bożego działania w ich życiu. Kochani, niezwykła jest moc świadectwa Bożego działania w naszym życiu. Tak sobie myślę, że jeśli chcę zdobyć moje ziemie obiecane, to muszę mieć świadectwo tego, że Bóg działa w moim życiu, że czyni cuda, bo jeśli nie ma świadectwa w moim życiu, muszę zapomnieć o zdobyciu Bożej ziemi obiecanej. Nie ma możliwości zdobycia Bożej ziemi obiecanej, jeśli w moim życiu nie ma świadectwa Bożego działania. Musi być takie świadectwo. Czy pamiętacie z Dziejów Apostolskich takich gości, było ich 7, ich tata to był arcykapłan, miał na imię Sceva. Pamiętacie taką historię? 7 facetów, synów arcykapłana Scevy, obserwowali apostołów, obserwowali Bożych ludzi, w jaki sposób zdobywali swoje ziemie obiecane, gromiąc demony, zwyciężając siły ciemności, bo przecież my, chrześcijanie, bój toczymy z kim? Ze zwierzchnościami, nie z krwią i z ciałem, ale ze zwierzchnościami, które są w okręgach niebieskich. Oni to widzieli, jak Boży ludzie zajmują Boże ziemie obiecane dla Bożej chwały. I co postanowili zrobić? Postanowili zadziałać tak samo. Różnica polegała na tym, że ich działanie wyglądało w ten sposób. Chcąc wejść w ziemię obiecaną, uczynili to w taki sposób. Spotykając człowieka opętanego, powiedzieli mu do tego demona, który był w tym człowieku, rozkazujemy ci, żebyś wyszedł w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł. I co się stało? Pamiętacie? Co zrobił demon? Pobił ich. Bo nie możesz wejść do ziemi obiecanej na podstawie cudzego świadectwa. Do ziemi obiecanej wchodzisz na mocy świadectwa Boga, który działa już w twoim życiu. Pamiętacie historię, którą opowiadałem przed laty tutaj? Jak na pewnym obozie młodzieżowym zapytałem młodego człowieka, czy jesteś wierzącym w Jezusa? Pamiętacie, czy jesteś zbawionym człowiekiem? Pamiętacie, co mi odpowiedział? Jestem synem pastora. Demonów nie interesuje, czyim synem jesteś, dopóki nie jesteś synem Bożym. Dopóki nie jesteś dzieckiem Bożym, to demonów nie interesuje, jakie jest twoje pochodzenie i czy twój tatuś jest pastorem, rabinem, księdzem czy kimkolwiek innym. Musisz mieć osobiste świadectwo bycia dzieckiem Bożym. I na tej podstawie zdobywamy ziemię obiecaną. Kochani, na demonach nie robi wrażenie, czyimi jesteśmy dziećmi, dopóki nie jesteśmy dziećmi Bożymi. Dopóki nie mamy świadectwa w sobie. Posłuchajcie wyraźnie. Biblia mówi bardzo prostym językiem. Kto ma Syna Bożego, czyli Jezusa Chrystusa, ma co w swoim życiu, pamiętacie? Ma świadectwo w sobie. Kto ma Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Jeśli nie ma Jezusa w twoim życiu, nie ma mowy o zdobyciu ziemi obiecanej. Ziemia obiecana jest dla tych, którzy mają Jezusa w swoim życiu. Jeśli nie masz Jezusa w swoim życiu, zapomnij o ziemi obiecanej. Albo co? Przyjdź do Jezusa. Posłuchajmy Bożego Słowa. Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Czyż to nie jest wspaniała obietnica? Wszystko. Tam tu nie jest napisane, niektóre rzeczy, czy niektóre osoby, które narodziły się z Boga, zwyciężają świat. Tu jest potężna, pełna mocy obietnica. Wszystko, co się narodziło z Boga, co zwycięża? Świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Dwie rzeczy, o których już mówiliśmy. A teraz lekcja trzecia. Wynikająca z tego, co do tej pory mówiłem. Bóg przygotowuje ziemię obiecaną dla tych, którzy wierzą w Jego Syna Jezusa, a potwierdzeniem tej wiary są osobiste cuda, osobiste świadectwa działania Jezusa w życiu tej osoby. Świadectwo z wiary to twój pierwszy oręż bojowy. Świadectwo wiary jest naszym pierwszym orężem bojowym. Jeśli więc jesteś wierzącą osobą, to Bóg ze względu na ciebie już działa w miejscach dla ciebie przeznaczonych. Już szykuje grunt, ponieważ Bóg chce, byś zajął ziemię dla ciebie obiecaną. Bóg tego chce. A jeśli nie wierzysz, jeśli Jezus nie mieszka w twoim życiu, to nie próbuj tam wejść, bo się nie uda. Pierwszą rzecz, którą musisz zrobić, uwierzyć w Jezusa. Dlatego wzywam ciebie dzisiaj. Zaufaj Jezusowi. Uwierz w Niego. Oddaj Mu swoje życie. A wejdziesz do ziemi, w której będziesz miał Boże spełnienie. I lekcja czwarta, którą wyczytałem w tej historii. Że gdy oni weszli do ziemi obiecanej, wtedy doniesiono królowi Jerycha, tej nocy przyszli tutaj jacyś mężowie z synów izraelskich, aby przeszukać ziemię. Wtedy król Jerycha posłał do Rahaby i kazał jej powiedzieć: wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie i weszli do domu twojego, gdyż przyszli, aby przeszukać tę całą ziemię. A potem poszli ich szukać gdzieś tam poza murami Jerycha. I to jest lekcja czwarta, kochani. Lekcja czwarta brzmi następująco. Wróg zauważy twoje wejście do ziemi obiecanej i będzie chciał zrobić wszystko, aby ciebie zniszczyć. Wróg będzie chciał, zauważy twoje wejście do ziemi obiecanej i będzie się przeciwstawiał, będzie chciał zniszczyć ciebie na drodze do zdobywania Bożych ziem obiecanych. To jest normalne, jeśli chrześcijanin idący za wolą Bożą jest prześladowany. Nic się złego, znaczy dzieją się złe rzeczy. Nic niewłaściwego się nie dzieje, jeśli doświadczasz prześladowania. To jest normalne, nic nowego na świecie. Wróg rości sobie prawo do ziemi obiecanej. Wróg rości sobie prawo do ziemi obiecanej. Czasami mówi tak, ja już tam byłem wcześniej niż ty. To jest moje, nie twoje. Ale prawo do ziemi obiecanej nie otrzymuje się na zasadzie zasiedzenia, ale na zasadzie Bożych obietnic. Jeśli Bóg coś mówi, że jest twoje, to znaczy, że jest twoje bez względu na to, kto tam siedzi. To są Boże obietnice skierowane do nas. Moje prawo do ziemi obiecanej opiera się na Bożych obietnicach, a nie na tym, co mówią inni. Nie na tym, co podszeptuje diabeł czy ktoś inny. Kochani, wielu z nas zatrzymało się na drodze zdobywania ziem obiecanych tylko dlatego, że ktoś wmówił nam, że nam się to nie należy. Bo ktoś wmówił nam, że nie mamy do tego prawa, bo jesteśmy nikim. Jak wielu z nas ma kłopot z niskim poczuciem wartości. Paradoksem chrześcijanina jest bycie królewskim dzieckiem z niskim poczuciem swojej wartości. To jest paradoks. A naszą wartością w oczach Bożych jest osoba Jezusa Chrystusa przecież. Wielu z nas zaczyna właśnie tak myśleć. To rzeczywiście mi się należy. Mi się to nie uda. Wiecie, rozmawiam z małymi dziećmi, często z wierzących rodzin. Spotykam takie kilkuletnie dzieci, które mówią mi, wujku, to mi się nie należy. Spotkałem dzieci, które mi mówiły, wujku, ja jestem głupi. Wujku, ja jestem brzydki. Wujku, mi się nic w życiu nie uda, ja jestem beznadziejny. Spotkałem małe dzieci, które mówią takie słowa. I myślę sobie, że to wróg zasiał im tę myśl w głowach. Może użył ciebie, a może nawet mnie w takich rozmowach. Wróg zasiał tę myśl, ale Bóg ma inną myśl, którą chce wbić tobie do twojego serca i do twojej głowy. A ta myśl brzmi następująco. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Jezusie Chrystusie. To jest myśl Boga dla ciebie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. Wiele problemów niektórych z nas zostałoby rozwiązanych, dostalibyśmy siłę do rozwiązania tych problemów, gdybyśmy byli w Chrystusie Jezusie. To znaczy, gdybyśmy oddali nasze życie Jezusowi Chrystusowi. I lekcja piąta. I przy niej może się dłużej trochę zatrzymam, bo to już lekcja ostatnia. I może niektórzy z was wyciągną wniosek, że używam tego tekstu, bo mam pretekst do powiedzenia paru rzeczy. Może i tak będzie. Może będzie to nadużycie tekstu. Niektórzy z was mogą mieć takie wrażenie. Ale w tym tygodniu, gdy czytałem tę księgę, ta piąta myśl dotknęła mnie chyba najbardziej ze wszystkich innych. Czy wiecie, do jakiego miejsca wywiadowcy skierowali pierwsze swoje kroki, gdy tylko przekroczyli Jordan? Oni poszli do domu publicznego. Mógłbym powiedzieć taką rymowankę. W drodze do celu zawitali do agencji towarzyskiej. Do agencji towarzyskiej. Nie dziwię się, wcale się nie dziwię. Podejrzewam, że uczynili to, by zamydlić oczy wrogowi. W rozpustnym Jerycho chyba nikogo nie dziwiło, że facet do takiego miejsca zaglądał. Bo miasto rozpustnym było. I normalne. Dla mieszkańców miasta było to, co jest nienormalne. Że facet wypuszczony na pustyni mógł pierwsze kroki skierować do takiego miejsca. Ale dotarło do mnie, gdy nad tym się zastanawiałem, że to był punkt krytyczny w tej całej sytuacji. Myślę, że w tej całej sytuacji to było miejsce ważnego wyboru. Kochani, to byli naprawdę sprawni faceci. Jozue by nie posłał jakichś niedorajdów, co nic nie potrafią. To byli faceci z krwi i kości. Najlepsi z najlepszych. Testosteron buchał jak nie wiem co. Jeśli chcecie więcej na temat testosteronu, przyjdźcie na Gongora. Dowiecie się takich rzeczy, że ho, ho. Podejrzewam, że Rahab była atrakcyjną kobietą. I wiedziała, jak takich zdrowych facetów złowić i wyciągnąć od nich kasę. Jak mówiłem, być może to będzie za daleka interpretacja tej historii. Albo to będzie pretekst do poświęcenia kilku przemyśleń. Samej Rahab poświęcę czas w przyszłym tygodniu, jeśli Bóg pozwoli. Finał tej historii jest taki, że ona pomogła im, a oni pomogli jej. Taki jest finał. Za tydzień o tym więcej. I chwała Bogu, bo tak powinno być. Bo zdobywając ziemię obiecaną, spotkasz ludzi, którzy może jeszcze nie należą do rodziny Bożej, ale pomogą tobie, a ty możesz im pomóc, by w tej rodzinie się znaleźli. Lecz ta historia mogła mieć hipotetycznie inny koniec. Dla tych dwóch facetów mogła skończyć się stwierdzeniem, że właśnie w drodze do celu utkwili w agencji towarzyskiej. Mogła tak się skończyć. Może to dobrze, że byli w grupie domowej dwuosobowej, bo jeden drugiego mógł zachęcić do normalnego życia. I to jest lekcja piąta, może najważniejsza. Zdobywając ziemię obiecane, będziesz w miejscach, które albo zmienią ciebie, albo ty zmienisz te miejsca. Spotkasz ludzi, których albo ty pociągniesz za Bogiem, albo oni odciągną cię od Boga. Odpowiedz sobie na pytanie, czego Bóg chce w tej sytuacji. Młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, to jest mój ulubiony sektor, jak mam pewne sprawy do przemówienia. Opowiem wam historię, która mi się przytrafiła. Nawróciłem się do Chrystusa mając 25 lat i od samego początku miałem parcie do ewangelizacji, bo dla mnie ewangelizacja to jest właśnie między innymi zdobywaniem ziemi obiecanej. Od samego początku. Zaraz po moim nawróceniu w mojej wsi rodzinnej wynająłem Centrum Życia Kulturalnego, czyli remizę strażacką, żeby zrobić ewangelizację. Często robiliśmy wyjazdy misyjne. Pamiętam na taki jeden wyjazd, pastor Bajeński dał mi swojego białego poloneza WGF 1755, do dzisiaj pamiętam rejestrację. Chyba jedyny kościelny samochód, którego nie rozbiłem. Pojechałem na ewangelizację, bo miałem serce do zdobywania ludzi dla Chrystusa. Miałem pragnienie, by ludzie nawracali się do Chrystusa. Głosimy Boże Słowo i nagle na sali widzę dziewczyna. I poczułem duchowe prowadzenie, żeby po spotkaniu podejść do niej i podzielić się z nią Ewangelią. No cóż, normalny facet jestem. I po spotkaniu podszedłem do niej, mówiąc, że chciałaby ze mną porozmawiać. I ona mi powiedziała: tak, ale mam do ciebie prośbę. Porozmawiajmy w samochodzie, bo nie chciałabym, żeby inni słyszeli naszą rozmowę. No i pomyślałem sobie, samochód stoi pod latarnią, bo tak było. Oświetlony. Ewangelizacja na otwartym powietrzu. Wszyscy będą widzieć. Nie ma problemu. I weszliśmy do samochodu. A w samochodzie teren zamknięty. Perfumy w powietrzu się uniosły. I wtedy ta dziewczyna powiedziała mi: a byłem na początku swojej chrześcijańskiej drogi. To było ledwo początek. Ta dziewczyna powiedziała mi: wiesz co, ale nie chciałabym, żeby nas ludzie widzieli, czy mógłbyś odjechać troszeczkę za światło. I słuchajcie, chyba niczego bardziej wtedy nie pragnąłem, żeby odjechać trochę bardziej za światło. Ale gdybym to zrobił, dzisiaj nie miałbym takiej kochanej żony jak moja Mariola. Nie miałbym takich wspaniałych dzieci jak mój Beniamin i Marta. Nie stawałbym dzisiaj przed tym kościołem, przed tak cudownymi i kochanymi ludźmi, jak ci wy jesteście. Ponieważ w drodze do celu mało by brakowało, bym się zatrzymał. Tam, gdzie nie trzeba. Lekcja prosta? Druga lekcja. Autentyczna historia. Znajomy człowiek, pełen gorliwości, powiedział, że będzie działał ewangelizacyjnie wśród spirytystów. Mówiono mu: nie rób tego w pojedynkę. Nie rób tego sam. Potrzebujesz w takiej sytuacji kościoła. Wiecie, kim został po paru tygodniach? Spirytystą. Chcecie jeszcze jedną historię? To wam powiem. Ktoś, kto miał ogromny wpływ na moje chrześcijańskie życie. Bardzo zależało mu na zbawieniu jego domu, bo każdemu, kto się nawraca, zależy na zbawieniu domu. Ale rodzina mu powiedziała: pójdź na ustępstwa. Zrób parę kroków wstecz. Nie musisz być taki wprost za Bogiem. Ugnij się tu w takich sprawach. I ja wierzę, że są sprawy, w których musimy się uginać, bo nie mają wpływu zbyt wielkiego, a świadczą o tym, że my mamy szacunek i potrafimy też rozsądnie postępować, ale są rzeczy, w których ugiąć nam się nie wolno. Ale ten człowiek się ugiął. I pamiętam, jak wiele lat później pytałem, co się dzieje, nie pomógł nikomu. Bolesna sprawa. Córka siedząca pod blokiem, pijąca z butelki wino, patykiem pisane. Małżeństwo totalnie rozwalone. I przyszła mi taka myśl. Jeśli chcę, żeby moja rodzina weszła do ziemi obiecanej, to są kroki, których nie mogę wykonać wstecz. Nie pociągnę do ziemi obiecanej, jeśli sam tam się w niej nie znajdę, prawda? Do ziemi obiecanej mogę pociągnąć, ale nie wepchać. I to jest kolejna lekcja. I ostatnia. To było wiele lat temu. Odwiedziłem inny kościół i spotkałem mojego znajomego, którego znałem z wielkiej gorliwości dla Jezusa. To było bardzo wiele lat temu. Byłem gościnnie tam, czy przejazdem, nawet zdaje się, że przejazdem. I zobaczyłem go, zaprosiłem go do samochodu. Jechaliśmy razem, znałem go z gorliwości w zdobywaniu ludzi dla Chrystusa, z pełnego ognia życia chrześcijańskiego. Jadę z nim, a on mi opowiada, jacy to ludzie w kościele są źli, jakie to bagno jest, jaki pastor jest beznadziejny. I słucham tego człowieka, który jeszcze do niedawna miał pasję dla Ewangelii, a teraz mi opowiada rzeczy. I pewnie niektóre z nich były prawdziwe. Ale jak słuchałem, to miałem wrażenie, że słucham zupełnie inną osobę, którą znałem. Bo znałem taką osobę, która tak działała. I zapytałem tę osobę wprost, a czy znasz może taką osobę? I ta osoba mi powiedziała, tak, znam. Przyjaźnimy się. Jesteśmy w relacji. I pewnie miała nadzieję, że pomoże tej osobie wrócić do Boga. Ale wiecie, co się stało? Stała się rzecz odwrotna. Jestem zaskoczony, bo we wszystkich tych czterech przypadkach działa bardzo prosta zasada. Poproszę o najlepszy egzemplarz przykładowy. Zostań na dole. Niektórzy znają z was ten przykład. Wyobraźcie sobie, że ja jestem niezwykle duchowy, a ten młody człowiek duchowym nie jest. Ja jestem duchowy, stoję więc trochę wyżej. I co jest łatwiej? Mnie wciągnąć jego, czy jego ściągnąć na dół? Proszę? Łatwiej jest jemu mnie ściągnąć na dół. Dziękuję, Grzegorzu. To nie znaczy, że mamy... Jak nieraz pytają mnie młodzi ludzie, pastorze, czy mogę chodzić z niewierzącą dziewczyną albo spotykać się z niewierzącym chłopakiem. I ja powiem wam, ja nawet nie mam nic przeciwko temu. Kibicuję wtedy, modlę się. Czasami słyszę od tych młodych ludzi, którzy mi mówią, ja się spotykam z tą osobą, bo chciałabym, czy chciałbym, żeby spotkał mojego Zbawiciela. Prawda, że to szlachetne? Prawda, że to szlachetne. I kibicuję w tym, i modlę się, i mówię, chcesz, spotkamy się razem, będziemy o tym rozmawiać. Ale jest moment, kiedy jest o jeden metr, tak jak w moim przypadku mogło się stać, o jeden metr za daleko. Kiedy wychodzisz spod światła i wchodzisz w ciemność. Po czym to będziesz poznał? Po czym to poznasz? Tam już nie ma Bożego działania. Tam jest gorycz. Tam już bardziej zależy tobie na poślubieniu niż na jej zbawieniu. Nawet to się rymuje. Czasami zależy nam bardziej na utrzymaniu relacji niż na podtrzymaniu, no zrymuje, racji Bożej. Kochani, to jest lekcja bolesna na drodze do ziemi obiecanej. Bardzo bolesna lekcja, bo wielu tę lekcję przegrało. Znalazło się w takim punkcie jak tych dwóch ludzi, pewnie młodych ludzi. Oni sobie poradzili. Poradzili sobie z prostych powodów. Byli blisko Boga i blisko swojej wspólnoty. Trzymali się siebie nawzajem. I potem wrócili do obozu. Ci, którzy chcieli ich złapać i zabić, spotkali ich? Nie. U Rahab się na dłużej wcale nie zatrzymali. Wrócili i zdali relację, a ta relacja brzmiała: ta ziemia jest dla nas. Bóg ją nam przygotował. Chcecie do niej wejść? Chcecie? Pięć rzeczy, które dzisiaj usłyszeliśmy. Muszę wrócić do kartki, bo dużo ich było. Pięć prostych rzeczy. Rzeczy, które Bóg chce zastosować w naszym życiu. Posłuchajcie raz jeszcze. Tyle z pamięci mówiłem, że muszę teraz przewrócić kilka kartek. Po pierwsze, ziemi obiecanej nie zdobywa się w pojedynkę. Potrzebujemy siebie nawzajem. Po drugie, zanim wejdziesz do ziemi obiecanej, pamiętaj, Bóg już tam jest. Po trzecie, Bóg przygotowuje ziemię obiecaną dla tych, którzy mają świadectwo w sobie, a tym świadectwem jest Jezus Chrystus w nas. Po czwarte, wróg zauważy twoje wejście do ziemi obiecanej i będzie robił wszystko, aby zniszczyć, ale ty musisz pamiętać, że wszystko możesz w tym, który cię wzmacnia w Jezusie Chrystusie. I piąte, zdobywając ziemię obiecaną, spotkasz ludzi, których możesz pomóc, by oni w tej ziemi obiecanej się znaleźli. Co mogę więc dzisiaj zrobić? Kilka prostych rzeczy. Po pierwsze, dołącz do jakiejś grupy. Dołącz do jakiejś grupy wierzących ludzi, z którymi razem będziesz zdobywał to, co Bóg ma dla ciebie. Nie próbuj tego w pojedynkę. Po drugie, uwielbij Boga za to, że przygotowuje On już miejsce dla ciebie, do którego masz wejść. Podziękuj Bogu za to, uwielbij Go. Po trzecie, jeśli nie wierzysz w Jezusa, to oddaj Mu dzisiaj swoje życie. A On, zamieszkując w tobie, będzie produkował świadectwa, które utorują tobie drogę do wejścia do ziemi obiecanej. Po czwarte, pamiętaj, wróg ciebie nie pokona, jeśli działasz w oparciu o relację z Jezusem Chrystusem. I piąta rzecz, pociągaj innych do ziemi obiecanej. Pochylmy na chwilę nasze głowy w modlitwie. Nie rozglądajmy się teraz. Być może dzisiaj któraś z tych rzeczy jest rzeczą, którą Bóg chce, byś zrobił. Być może wiesz, że potrzebujesz dołączyć do innych wierzących, by mieć silniejsze więzi, silniejsze relacje. Jeśli to do ciebie dotarło i chcesz to uczynić, to zadeklaruj to teraz. Daj znać przez podniesienie ręki, tak, wiem, że mam to zrobić, dziękuję bardzo, dziękuję, więc to zróbcie, dołączcie do takich grup. Dzisiaj po nabożeństwie będziecie mieć ku temu okazję. A może dzisiaj ucieszyło cię to, że Bóg już tam jest i przygotowuje to miejsce dla ciebie, chcesz Go uwielbić, bo do ciebie to dotarło, że Bóg już tam działa. Do kogo z was dotarło, że Bóg już działa w waszych miejscach? Dziękuję bardzo, uwielbijcie za to Boga. A może ktoś z was potrzebuje dzisiaj oddać życie Jezusowi. Chcesz to dzisiaj uczynić, bo chcesz wejść do ziemi obiecanej, mieć swoje własne świadectwo. Chcę się o ciebie pomodlić. Daj znać, że tak jest. Że chcesz oddać życie Jezusowi, bo pragniesz wejść do ziemi obiecanej. Czy jest ktoś z nas, kto chciałby dzisiaj oddać życie Jezusowi? I czwarta rzecz. Możesz dzisiaj wyrazić Bogu wdzięczność, że żaden wróg ciebie nie pokona, bo Jezus jest z tobą. A może jesteś właśnie w takim punkcie, nazwijmy go na użytek tego dzisiejszego zwiastowania, może jesteś w domu Rahab i tu się ważą twoje losy. Albo ciebie to wciągnie, albo ty to pociągniesz, albo te osoby pociągniesz do Jezusa. I chcesz powiedzieć, jestem w tym punkcie, walczę i chcę pociągnąć te osoby do Jezusa. Daj znać przez podniesienie ręki. Dzięki bardzo. Dzięki. Panie Jezu, chcemy Tobie podziękować za to, że zawsze dajesz nam zwycięstwo. I to jest prawda. Podziękować Tobie za to, że jesteś w miejscach, do których nas prowadzisz. I teraz, Panie, widziałeś te deklaracje i proszę Ciebie, aby one nie pozostały puste, ale żeby poszło wykonanie za tymi deklaracjami. Boże, dziękuję Ci, że Twoim pragnieniem jest to, żebyśmy weszli do naszych ziem obiecanych. To jest Twoje pragnienie, a my, Panie, chcielibyśmy, żeby ono się zrealizowało w naszym życiu. Amen.